Rozmowa trwała 20 minut, a czerwień zachodu ustąpiła szarości zmroku, nim ukazał się Holmes z Silasem Brownem. Nigdy nie przypuszczałem, że człowiek w ciągu kilkunastu minut może tak się zmienić. Twarz trenera poszarzała, a na czole błyszczały krople potu, a drżenie jego rąk udzielało się szpicrucie, która chybotała się jak gałąź na wietrze. Ordynarne zachowanie zniknęło bez śladu. Trener Brown dreptał teraz obok mego towarzysza jak pies obok pana. Polecenia pańskie będą wykonane z całą pewnością. Jak najdokładniej, dorzucił Holmes, spoglądając na niego. Brown skulił się, czytając groźbę w jego oczach. Będzie wszystko, jak pan sobie życzy. On tam będzie. Czy mam przywrócić wygląd? Holmes zastanowił się przez moment i wybuchnął śmiechem. Nie, nie trzeba. Napiszę zresztą jeszcze o tym. Tylko bez kawałów. Niech mi pan wierzy, naprawdę, niech mi pan zaufa. Musi pan dbać o niego jak o swoją własność. Może pan na mnie polegać. Mam wrażenie, że mogę. Do jutra więc. Odwrócił się na pięcie, nie zwracając uwagi na wyciągniętą, drżącą dłoń Browna. Ruszyliśmy w powrotną drogę do King's Island. Mieszanina chamstwa, chytrości i lizusostwa, jaką rzadko się spotyka. Odezwał się wreszcie Holmes. Koń jest więc u niego? Usiłował się wyprzeć, ale opisałem mu szczegółowo przebieg uprowadzenia konia owego ranka. Jest więc przekonany, że szedłem cały czas za nim. Zauważyłeś oczywiście kwadratowe noski butów odciśnięte w bagnie. Pasują doskonale do jego butów. A znów byle chłopiec tajenny nie odważyłby się na tak ryzykowny postępek. Opowiedziałem mu, że kiedy swoim zwyczajem wstał pierwszy, zobaczył na bagnach błąkającego się niezwykłego konia. Opowiedziałem mu, którędy poszedł i jak po białej gwiazdce na czole poznał srebrną gwiazdę. Zrozumiał, że los oddał mu w ręce jedynego konia, który mógł pokonać jego faworyta. Opisałem mu potem, jak to za pierwszym odruchem chciał odprowadzić konia do King's Pyland, jak potem diabeł podszepnął mu, że mógłby przecież ukryć konia do dnia wyścigów. I jak wreszcie zabrał konia do Capleton i tam go ukrył. Kiedy mu opowiedziałem to wszystko, poddał się i myśli już tylko o ratowaniu własnej skóry. Ale przecież stajnia w Capleton została przeszukana. Mój drogi, taki stary koniarz jak Brown zna dość wybiegów. Czy nie boisz się jednak pozostawić konia w jego rękach, skoro ma wszelkie powody, by wyrządzić mu krzywdę? Zapewniam cię, mój stary, że będzie go strzegł jak oka w głowie. Wie dobrze, że łaski może spodziewać się tylko wtedy, jeśli koń będzie cały i zdrowy. Pułkownik Ross nie wygląda mi na człowieka skorego do darowania win. Pułkownik Ross nie ma tu nic do powiedzenia. Wziąłem śledztwo w swoje ręce i to już moja sprawa, co powiem o tym czy owym. To największa zaleta pracy nieprowadzonej z urzędu. Nie wiem, czy zauważyłeś, że pułkownik bynajmniej nie był wobec mnie dość grzeczny. To też mam ochotę zabawić się nieco jego kosztem. Nie mów mu nic o koniu. Nie powiem z pewnością nic bez twojego zezwolenia. To wszystko jest zresztą mniej ważne w porównaniu z zagadnieniem, kto zabił Strakera. Zajmiesz się teraz wyjaśnieniem tej zagadki? Przeciwnie. Wyjeżdżamy dziś nocnym pociągiem do Londynu. Byłem zaskoczony słowami mego przyjaciela. Jak to? Jesteśmy w Devonshire dopiero kilka godzin, a on chce już porzucić śledztwo, które tak wspaniale zaczął? To było dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Nie mogłem jednak wydobyć z niego ani słowa wyjaśnienia.